Chciałbym zatrzymać się na pierwszym czytaniu, które można by nazwać traktatem czy też poematem o przyjaźni. Są tam bardzo cenne i bardzo praktyczne wskazania. Na przykład, jeśli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj. Bo bywają pozorni przyjaciele, którzy dbają przede wszystkim o siebie, o własne interesy. Natomiast prawdziwy, wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. Znajdą go bogobojni. Bogobojny dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego przyjaciel. To ostatnie zdanie wyraźnie wskazuje, że prawdziwą przyjaźń buduje się na wartościach nadprzyrodzonych, na Bogu. Przyjaźń. Nawet język polski pokazuje, czym ona jest. Jaźń przy jaźni. Czyli moja świadomość wsparta jest świadomością tego drugiego. Jest niejako równoległa. Jest tym, co wspiera moją świadomość, moją tożsamość, moje dążenia. Drodzy bracia, drodzy ojcowie, nam, kapłanom, zakonnikom potrzeba zdrowej, męskiej przyjaźni, ale bez żadnych dwuznaczności. Serce człowieka nie znosi pustki. Jeżeli nie otworzymy się na przyjaźń, tą męską, to łatwo wtedy będzie uwikłać się w jakieś przyjaźni czy związki z płcią przeciwną i wtedy nie trudno o dwuznaczności czy wręcz o niewierności. Ale i męska przyjaźń może być też często fałszywa, może być pseudoprzyjaźnią, może być na przykład tęczowym związkiem, w którym się tworzą różne męskie pary, tworzą się kumple, nie po to, aby wzajemnie pomagać sobie w rozwoju, w doskonaleniu, ale właśnie po to, aby siebie tylko adorować. Prawdziwy przyjaciel to gwarancja bezpieczeństwa moralnego, duchowego i emocjonalnego. To gwarancja rozwoju. Ale wiemy, że nie jest łatwo o taką przyjaźń. Liczne zalecenia ascetyczne tradycji duchowej, zakonu, ale i Kościoła, także dokumenty Kościoła na temat formacji duchowej, nie tylko kapłańskiej, ale i zakonnej czy w ogóle, często polecają, aby zadbać o ojca duchowego, aby mieć ojca duchowego, czy jak kto woli, kierownika duchowego, choć tutaj te pojęcia w teologii jednak się rozróżnia. Ojciec duchowy to jest rzeczywistość bardziej teologalna. To jest coś więcej niż kierownik duchowy. O kierowniku mówi się raczej z punktu widzenia psychologii, czy też pewnej praktyki. Ojcostwo duchowe ma ten wymiar bardziej teologiczny, ale nie to jest przedmiotem naszej refleksji. Otóż kto jak kto, ale to właśnie ojciec duchowy, czy jak dawniej mówiono ojciec duchowny, może i powinien być takim przyjacielem, w sensie tym, o jakim słyszeliśmy z mądrości Syracha. I takiego ojca duchowego, który byłby przyjacielem w porę napominającym, w porę towarzyszącym, wzmacniającym, takiego ojca duchowego niełatwo znaleźć. Święta Teresa od Jezusa pisze, że aby znaleźć dobrego spowiednika, dobrego kierownika duchowego, najpierw trzeba o niego długo się modlić, a potem cierpliwie szukać. O kierownictwie duchowym, czy tym ojcostwie, w teologii duchowości mówi się jako o przyjaźni w Chrystusie. Kierownik duchowy i osoba kierowana to przyjaźń w Chrystusie. O ile kochankowie patrzą sobie w oczy, patrzą na siebie, sobą się fascynują, to przyjaciele jak konie w zaprzęgu patrzą razem w jednym kierunku. Wzmacniają się w dążeniu do wyznaczonego sobie celu. Słuszna więc jest ta intuicja księdza Danielskiego, którą przyjęliśmy jako pewien program naszych rekolekcji, bowiem ksiądz Danielski rozwój duchowy widział jako przechodzenie od postawy syna do postawy ojca. Czy ten, który otrzymał życie, syn, staje się zdolny, aby to życie przekazywać, staje się ojcem. Staje się zdolny do tego, aby to życie chronić, wzmacniać, rozwijać. Ojcostwo duchowe mężczyzny, kapłana, zakonnika, jest zawsze zakotwiczone w ojcostwie Boga samego. Z Niego czerpie, Jego odwzorowuje, do Niego prowadzi. Ojciec duchowy jako dobry przyjaciel nigdy sobą nie przesłania drogi, po której jego duchowy syn, czy też przyjaciel, kroczy. Nie przesłania drogi, nie przesłania sobą. I nie staje w poprzek tej drogi, chyba żeby powstrzymać przed złym krokiem. A raczej zabezpiecza, raczej pokazuje tę drogę do celu, albo na tej drodze towarzyszy. A w innych sytuacjach, jak miłosierny ojciec, wychodzi na drogę, czeka, tęskni i z radością wita marnotrawnego syna, marnotrawnego brata. Ojcostwo jako postawa wpisana w osobowość mężczyzny to istotny wymiar kapłana ze względu na odniesienie do ojcostwa Boga. W Pastores Dabovobis w punkcie 35 święty Jan Paweł II podkreśla, że źródłem powołania jest Ojciec. Pisze, Kościół przechowuje tajemnicę Ducha Świętego, który konsekruje dla misji tych, których Ojciec powołał za pośrednictwem swego Syna Jezusa Chrystusa. Jeżeli więc przez sakrament kapłaństwa, jak również przez profesję rad ewangelicznych zostaliśmy upodobnieni, utożsamieni z Chrystusem, to tym samym wchodzimy w Jego prerogatywy, stajemy wobec Ojca, wobec odwiecznych zamysłów Bożej opatrzności. To również stajemy się ojcami. Spełniamy tę służbę, poprzez którą sam Chrystus nieustannie służy Ojcu w dziele naszego zbawienia. Drodzy bracia, drodzy ojcowie, ta wspomniana odpowiedzialność kapłana, która wynika z bycia w sprawach ojca, dotyczy każdego prezbitera, a w sposób szczególny tego, któremu powierzono funkcję czy to kustosza, czy proboszcza. Nie bez racji zresztą w związku z naszą posługą sakramentalną, na przykład spowiedzią, zwracają się do nas ojcze. To bardzo zobowiązujące. Nazwanie, to jest to nazwanie, które odwołuje się do najgłębszych pokładów męskiej duszy. Być ojcem. Kapłan ma być takim ojcem w dosłownym sensie. Reprezentantem Boga Ojca. Ma być ojcem w dosłownym znaczeniu, choć oczywiście w płaszczyźnie duchowej. A więc ma przekazywać życie duchowe, które bierze od ojca, nosi je w sobie, pielęgnuje, broni, zabezpiecza, rozwija. A to wymaga zaangażowanej obecności. Ojciec musi być w rodzinie, musi być dla dziecka, musi być obecny. Musi kochać tych, których duchowo zrodził. Jeden z dokumentów Kościoła na temat kapłaństwa uczy, że oczywiste jest przecież bogactwo duchowego ojcostwa proboszcza jako pater familiaris parafii na płaszczyźnie sakramentalnej, jak też wynikające stąd więzi, które zapewniają przekazywanie Bożego życia. Jeszcze na koniec chcę powiedzieć o tej miłości pasterskiej, która jest przejawem właśnie postawy ojca, szczególnie w odniesieniu do tych, którym została powierzona odpowiedzialność za na przykład parafialną wspólnotę czy wspólnotę klasztoru. Warto więc postawić sobie pytanie, jakim jestem ojcem duchowym? Jakim byłbym ojcem rodziny, gdyby inaczej potoczyło się moje życie? Ile jest troski o siebie, a ile jest poświęcenia dla duchowych dzieci? Czy zależy mi bardziej na sobie, czy na ich duchowym wzroście? Czy mam czas tylko dla siebie, czy też czas dla tych, którzy są moimi duchowymi dziećmi? Obserwujemy dziś w świecie poważny kryzys mężczyzny. A co za tym idzie? A może przede wszystkim kryzys ojca. Zobaczmy, jak to jest. Chłopiec, no rzecz jasna, kiedy jest mały, pozostaje pod opieką matki. Potem, kiedy idzie do przedszkola, tam pracują niemal wyłącznie przedszkolanki. Potem w szkole, znowu w większości, to są nauczycielki. Więc cały czas on ma kontakt z kobietami. Z matką, babką, ciotką, nauczycielką, koleżanką. W tej chwili w ramach tej ideologii gender, tego niwelowania jakichkolwiek różnic płciowych, mamy tak absurdalne sytuacje, że już w przedszkolu, ba nawet w żłobku, te dzieci, które jeszcze nie bardzo wiedzą w ogóle kim są, już kreuje się w pary, na przykład z okazji walentynek, i każe im się właśnie nawiązywać jakieś relacje męsko-damskie. To sprawia, że chłopiec nie ma szansy na skonfrontowanie się z ojcem, z mężczyzną, bo albo tego ojca fizycznie, albo duchowo w domu po prostu nie ma. Tacy niedomknięci emocjonalnie chłopcy, stając się młodymi mężczyznami, trafiają potem do życia w kapłaństwie czy do życia konsekrowanego. I z tego rodzą się nierzadko poważne problemy powołaniowe. Niedawno, ponieważ ja mam też zajęcia w seminarium w Radomiu, na pierwszym roku, mam zajęcia z pierwszym rokiem, był chłopak bardzo sympatyczny, skończył zaoczne studia, chyba prawo, na KUL-u i przyszedł do seminarium. Zdziwiłem się, kiedy na sesji profesorskiej po pół roku powzięto decyzję o jego usunięciu. Ale nie wiedziałem o jednej rzeczy, bo na wykładach bardzo inteligentny, sympatyczny chłopak, ale sami jego koledzy przyszli do rektora i powiedzieli: księże rektorze, my go nie chcemy. Chłopak, który był otoczony przez matkę, ciotkę i babkę. Ojca chyba nie znał. Był jak naprawdę niemowlę. Nie umiał sobie poradzić z najprostszymi rzeczami, bo wszystko dbała mamusia, ciocia, babcia. Emocjonalnie niemowlę. Mówią, człowiek nie do wytrzymania. Mówią, my go nie jesteśmy w stanie wychować, bo on potrzebuje niańki. Niestety są takie emocjonalne kaleki, bo zabrakło właśnie ojca. Zabrakło tego odniesienia do właściwego wzoru według porządku naturalnego, jaki Pan Bóg ustanowił. A zatem widzimy, jak bardzo ważne jest to, abyśmy byli ojcami, duchowymi ojcami dla pokaleczonej młodzieży, nie tylko dla chłopców. Pracując przez 30 lat na uniwersytecie, pełniłem różne funkcje, między innymi też funkcję opiekuna roku studentów. To było jeszcze w latach 90. W grupie było ponad 120 osób, z tego mniej więcej 3/4 dziewcząt. I było dość charakterystyczne, jak te dziewczęta po prostu przychodziły. Ja powiedziałem, no jestem do dyspozycji, kto chce, tam ma jakieś sprawy, może przyjść, porozmawiać. Więc oczywiście chętnie z tego zaproszenia korzystały dziewczęta. I często właśnie rozmowa się toczyła, mama to, mama tamto, mama owa. Ja mówię, a ty masz ojca? Wolałabym nie mieć. Więc to pokazuje emocjonalne zranienie młodych ludzi, którym brakuje odniesienia do ojca. Rzecz jasna, my nie zastąpimy i nie możemy im zastąpić ojca rodziny. Ale może przez mądre ojcostwo duchowe, choć w części będziemy w stanie zaleczyć tę głęboką ranę emocjonalną, posługując zgodnie z zasadą fortiter in re, suaviter in modo, mocno co do zasady, łagodnie w sposobie, w środku. I wówczas jest szansa, że takie postępowanie ojca duchowego zaowocuje ową ewangeliczną przyjaźnią, która pozostaje zawsze w służbie rozwoju duchowego i podążania do zbawienia.